Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy Państwa, ksiądz Jerzy Babiak, a także Karolina.
Dobry wieczór.
I Paulina.
Dobry wieczór.
Temat, czy musimy używać języka nienawiści. Zaczynamy w ten sposób. Chcemy, aby ten temat dzisiaj też wybrzmiał, abyśmy podjęli dyskusję i rozważanie, bo tego języka, który ma charakterystykę nienawiści, jest tak wiele.
Jestem przez was przytłoczony, genetycznie obciążony. Czuję wielką słabość w sobie, dla nich jestem nikt. Czuję się jak ktoś przegrany.
Tak, był to zespół Meslowit w starym, dobrym brzmieniu utwór. Kilka błędów popełnionych przez dobrych rodziców i to pytanie, co mam zrobić, co teraz zrobić mam, powiedz mi, co mam zrobić. Także zadajemy sobie to pytanie, co mamy zrobić, co powinniśmy robić, Wobec tak wielu słów nienawiści, które możemy słyszeć każdego dnia w mediach, które docierają także do nas ze strony ludzi spotykanych na ulicy, czy też ludzi, z którymi współpracujemy, dla których pracujemy. Inspiracją tej dzisiejszej audycji stały się przede wszystkim słowa naszego arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski, który na Jasnej Górze w dniu 3 maja mówił tak. To była krytyka żenującego stylu uprawiania polityki przez tych parlamentarzystów, którzy epatują językiem brutalnej nienawiści, dając dowód braku kultury i złego wychowania. Ale także prezydent Rzeczpospolitej Polski, Bronisław Komorowski, zauważa ten problem i także w swoich przemówieniach mówi o języku nienawiści, mówiąc, że język nienawiści jest rzeczą karygodną, szczególnie jeśli wykorzystuje się symbole takie jak krzyż czy flaga. Ten problem istnieje w polskiej rzeczywistości, w polskim społeczeństwie. Ten problem, jak widać, jest coraz większym problemem, stąd nie można obojętnie przechodzić obok niego. Na pewno należy rozmawiać, na pewno należy zastanawiać się nad tym, czy w komunikacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, czy też pomiędzy grupami społecznymi, politycznymi, powinien pojawiać się język nienawiści. Czy musimy używać języka nienawiści? Zastanówmy się tego wieczoru wspólnie. Stąd zapraszamy, tak jak zawsze, do audycji Trudne Sprawy. Możemy telefonować do Radia Rodzina, wykręcając numer 71 322 20 22, 71 322 20 22, a także możemy pisać na stronie internetowej Facebook pod hasłem Trudne Sprawy, tam możemy komentować dzisiejszy temat. Zachęcamy serdecznie, włączcie się do tej audycji i bądźmy wspólnie tymi, którzy zredagują dobrą, mądrą, obiektywną odpowiedź na to pytanie, czy musimy używać języka nienawiści.
Thank you.
Tak, był to zespół Tabu, utwór pod tytułem Ludzie. Dobry Bóg stworzył wszystko i dał nad tym władzę człowiekowi. Ludzie zabijają, ludzie umierają. Słowa nienawiści, o nich chcemy dzisiaj rozmawiać i zadajemy zarówno sobie, jak i wszystkim radiosłuchaczom to pytanie, czy musimy używać języka nienawiści. Gdybyśmy mieli zdefiniować, teraz krótko określić, co to znaczy, że ktoś używa języka nienawiści. Czy spotkałyście się z taką sytuacją, że słowa, które słyszałyście, czy jakieś komunikaty, które dostrzegałyście, to była nienawiść?
No z pewnością jest to na pewno język nasycony brutalnością i wulgaryzmami. I to świadczy o tym, że no ludzie nie potrafią się dogadać, nie potrafią mówić językiem spokojnym. I często to wynika z braku argumentów, próbą dominowania nad przeciwnikiem.
A czy można używać języka nienawiści właśnie mówiąc spokojnie? Można chyba też mówić z nienawiścią, zachowując taki spokój, taką, można powiedzieć, wyrafinowane opanowanie w stosunku do kogoś. Niekoniecznie musi być ta nienawiść wobec drugiej osoby wyrażana w jakichś emocjach, złościach, krzykach, tak? To może także być mówione właśnie z takim wyrafinowanym spokojem. To chyba jeszcze bardziej wtedy boli osobę, która gdzieś jest atakowana, czy jest dotykana słowami nienawiści.
Dokładnie. Nienawiść to jest przede wszystkim uderzanie czułych strun, granie na emocjach. I takie powiedzenie ze spokojem słów, które mogą obrazić człowieka naprawdę na długo, jest o wiele gorsze niż takie wykrzyczenie.
A czy jest jakiś cel właśnie w tej mowie nienawiści, w tych słowach nienawiści? Czy ludzie, którzy uciekają się do tego typu formy komunikowania, przekazywania jakichś treści, czy mają w tym jakiś określony cel?
Mają. Jest to próba dominacji, pozostania nadal w grze nad drugą osobą. No w grze. Na pewno chcą dominować nad przeciwnikiem.
Mhm. Tak, Karolina?
To jest pokazanie za wszelką cenę swoich racji, że to ja mam rację, a ty się mylisz i że nie możesz z tym dyskutować.
Bardzo często w takich sytuacjach ta druga osoba staje się nie partnerem, nie podmiotem do dyskusji, ale przedmiotem. Ja wypowiadam swoje racje i moje racje są najważniejsze i tylko to, co ja mówię, jest na pierwszym miejscu i to jest bezdyskusyjne. I dlatego też czasami właśnie często takie przekonywanie kogoś o swoich racjach jest bezwzględne, jest pełne złości, pełne nienawiści. Na jakim obszarze rodzi się mowa nienawiści? Czy są jakieś takie szczególne obszary, które sprzyjają temu, że ludzie między sobą używają słów nienawiści?
Wszędzie tam, gdzie są ludzie, czyli no, chociażby społeczeństwo, ale również polityka, media.
No tak, społeczeństwo jest podzielone na określone grupy, tak?
Tak, i najbardziej dotyka to mediów oraz polityki, bo tam się dzieje najwięcej i wszyscy chcą za wszelką cenę udowodnić, że to oni mają rację.
Ja myślę, że to media, które pokazują politykę, właśnie może tak, polityka pokazywana w mediach jest tym obszarem mowy nienawiści i faktycznie to jest dostrzegalne, ale także sobie myślę o różnego rodzaju niewielkich grupach etnicznych, które są odmienne pod wieloma względami, które nie pasują do danej społeczności i które są postrzegane w jakiejś społeczności w sposób bardzo, bardzo odmienny. I tu rodzi się bardzo często także mowa nienawiści. Choćby i na tle rasowym, te wszystkie grupy, które na przykład w Europie są grupami pochodzącymi z innych kontynentów, z Afryki, z Azji czy też z Ameryki. Szczególnie tutaj ten rasizm wobec mieszkańców Afryki jest widoczny i bardzo często słyszymy, że używa się wobec nich słów nienawiści. Czy jeszcze jakieś inne grupy moglibyśmy tutaj przytoczyć i podać?
Chociażby grupy religijne.
Na pewno na tym obszarze religijnym, czy też światopoglądów religijnych, myśmy mogli nie tak dawno w Polsce doświadczać także tej nienawiści w słowach, kiedy nabrzmiał problem krzyży i kiedy też mogłoby się wydawać w Polsce katolickiej, pojawiali się ludzie, którzy na polu światopoglądu religijnego obrażali też i tutaj używali słów nienawiści, czy jeszcze jakieś inne obszary? Na pewno myśląc o też o obszarach etnicznych, o pochodzeniu etnicznym, o narodowości. Bardzo często też tutaj pojawia się dyskryminacja, jakieś uprzedzenie, jakieś słowa nienawiści. Także myśląc o płci, o odmiennej płci, niejednokrotnie także dostrzegamy to, że ludzie używają wobec siebie słów nienawiści. Wiemy także, że ta nienawiść jest wobec ludzi w podeszłym wieku. Ona nawet jest nazwana ageizmem i tutaj w tym względzie także można dostrzegać to, że osoby starsze są niestety dotykane w sposób bardzo przykry słownictwem nienawiści, mową nienawiści. To te obszary, które gdzieś dostrzegamy, w których obecna jest mowa nienawiści, tak jak stwierdziliśmy, bardzo bolesna, bardzo wyrachowana, mowa, której celem jest dominacja nad kimś i której celem jest ośmieszenie innej osoby, ale jednocześnie wywarcie takiej presji, żeby tej osobie udowodnić swoje wyłączne racje. Jak czuje się osoba, która doświadcza mowy nienawiści?
Na pewno źle, bo jeżeli dotyka nas taka mowa nienawiści, nie możemy czuć się dobrze. No, czujemy się na pewno odrzuceni, czujemy się nieakceptowani i krytykowani w pewien sposób.
Na pewno czuję się wbrew jej woli bardzo zdominowana przez tą osobę, która używa wobec niej mowy nienawiści, bo to jest coś, przy czym ona nie może się bez obrażenia drugiej osoby obronić.
Mamy pierwsze wpisy na Facebooku. Zapraszamy do włączania się w naszą audycję na Facebooku, wpisując trudne sprawy tam pod tematem dzisiejszej audycji, tematem, który brzmi, przypomnę, czy musimy używać języka nienawiści, możemy wpisywać nasze przemyślenia. Tomasz napisał tak: uważam, że politycy jako reprezentanci władzy w kraju powinni dawać dobry przykład dyplomacji i pokojowego porozumiewania się. Nawet jeśli ich poglądy są sprzeczne, to powinni zachowywać wobec siebie szacunek. Wchodzimy tutaj w tym pierwszym głosie z zewnątrz w obszar języka nienawiści dotyczący polityków. Ja trochę się boję, że ta audycja zostanie zdominowana przez ten obszar polityczny, ale ten język nienawiści rzeczywiście najbardziej jest widoczny w świecie polityki. Co myślicie o tych słowach Tomka? Ci, którzy reprezentują kraj, powinni dawać dobry przykład dyplomacji i pokojowego porozumiewania się.
Myślę, że jest to prawda, bo język polityki w dzisiejszych czasach stał się, na pewno już nie jest parlamentarny. I stał się bardziej językiem ulicy niż językiem takim ludzkim. To jest brak dogadania się, też próba właśnie dominacji.
Myślę, że pięknym obszarem demokracji, w której żyjemy, jest to, że ludzie mogą porozumiewać siebie, mogą wyrażać swoje poglądy, mogą te poglądy wypowiadać w sposób jasny, spokojny, czytelny, ale bardzo często właśnie to, co zauważamy, brakuje w tych słowach i nasz radiosłuchacz słusznie to zauważył, brakuje w postawach polityków dyplomacji, pokojowego porozumiewania się. Czy to was nie drażni? Czy to ciebie, Karolina, nie denerwuje, kiedy słyszysz, nie wiem, po raz kolejny w telewizji, oglądając jakieś wiadomości, że któryś z polityków właśnie wypowiada się tak bardzo, bardzo agresywnie, czy też używa języka nienawiści?
Bardzo mnie to denerwuje, bo przede wszystkim są to osoby, które są wybierane przez wszystkich dorosłych obywateli, które już ja niedługo będę również mogła wybrać. I takie osoby powinny przedstawiać stanowisko osób, które je wybrały. I raczej wątpię, żeby osoby, które słyszą polityków, którzy tak się wyrażają, tak obrażają wszystkich, chcieli na nie głosować.
Tak właśnie, te osoby to powinny być rzeczywiście osoby reprezentatywne, osoby, które mają wysoki poziom komunikacji, którzy potrafią nieraz o trudnych rzeczach rozmawiać w sposób spokojny, w sposób ułożony, w sposób taki poszukujący jak najlepszych rozwiązań. Kolejny wpis na Facebooku. Paweł napisał tak: moim zdaniem politycy powinni reprezentować sobą pewien poziom, ponieważ reprezentują nas między innymi na arenie międzynarodowej, zwłaszcza, że jako naród powinniśmy wymagać od nich pewnego poziomu wiedzy, a jak ogólnie wiadomo, osoby wykształcone raczej nie używają języka wulgarnego. To by mogło sugerować, że politycy, którzy nas reprezentują, parlamentarzyści, są niewykształceni?
Mogłoby sugerować, tyle że języka nienawiści stosują nie tylko osoby niewykształcone, bo wykształcone również. Osoby, nie wiem, profesorowie, różne autorytety również stosują taki język. Może mniej dosadnie, ale tak również stosują.
Ten język, którym się porozumiewają politycy i który nas bardzo razi, to język niejednokrotnie nacechowany nienawiścią. Tak jak słyszymy, jesteśmy niezadowoleni z tego i takiego języka nie chcielibyśmy słyszeć i taki język na pewno nie służy niczemu dobremu, to na pewno nie buduje. Stąd na pewno apel przewodniczącego Komisji Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Michalika, do parlamentarzystów, aby zaprzestali epatowania językiem brutalnej nienawiści. To jak najbardziej słuszna zachęta i to jak najbardziej konieczna zachęta, aby ten świat naszej demokracji, polskiej młodej demokracji, był światem pokoju, zgody, jedności, porozumienia, a nie światem nienawiści. Zapraszamy do włączania się do audycji, do Radia Rodzina. Możemy dzwonić na numer 71 322 20 22, a także możemy pisać na Facebooku. Wpisując trudne sprawy, tam komentujemy dzisiejszą audycję, zadajemy sobie to pytanie, czy musimy posługiwać się, czy musimy używać języka nienawiści. Audycja Liceum Salezjańskiego, trudne sprawy. Pozostańcie razem z nami.
Mówię ci, że
Tak, audycja Trudne Sprawy Liceum Salezjańskiego. Temat dnia dzisiejszego, czy musimy posługiwać się językiem nienawiści. Mamy telefon i witamy serdecznie. Szczęść Boże, z kim mamy przyjemność rozmawiać?
Z tej strony. Bardzo miło, że mogę być też na antenie. Zazwyczaj bywałem w studio, więc wszystkich serdecznie pozdrawiam z tej strony.
O, witamy. Witamy. Szczęść Boże, Wojtek.
Tak, chciałem właśnie powiedzieć troszeczkę o języku nienawiści, no bo to jest teraz taki gorący kąsek medialny. Mhm. Ja sobie tak myślę, że język nienawiści może nie tyle powstał, co został tak wykreowany i trochę wyniesiony tak na taki bardzo głośny temat właśnie przez media, ponieważ no wiadomo, ludzie mają różne temperamenty, no i te temperamenty czasami wybuchają też emocjami negatywnymi, a media to podkręcają i no właśnie niektóre stacje nawet robią sensacje z tych takich właśnie słów, które nawet nie powinny padać i te osoby, które je wypowiadają, mogą nawet tego żałować. I co się teraz dzieje dalej? To staje się pewnego rodzaju machiną, takim powiedzmy rozpędzonym kołem, ponieważ teraz oglądamy programy publicystyczne, w których powinniśmy raczej bazować na merytoryce, na pewnych rzeczach, które no, ci politycy, których wybraliśmy, tak jak tutaj zresztą mówili ludzie w studiu, że wybieramy ich, nie chcemy tego od nich słuchać, a teraz zobaczmy, że staje się to taką jakby telenowelą, kłótnia Niesiołowskiego z Hoffmanem, tak? To ludzie oglądają tego już dla emocji. Ale teraz chciałem trochę od drugiej strony powiedzieć, że być może ten rodzaj debaty publicznej i ten język nienawiści, że to być może siedzi jeszcze w tym takim pokoleniu jeszcze wychowanym w PRL-u, które też po części zmieniało ten system, tak? I tak sobie myślę, że być może nasze pokolenie ludzi młodych, którzy będziemy tym krajem rządzili, nasze pokolenie, w sensie moje tutaj właśnie koleżanek, kolegów w studiu, to pokolenie być może wniesie co innego, ponieważ to ja mam może na swoim przykładzie podam, mam kolegę, który ma odmienne poglądy polityczne niż ja i debatujemy i te dyskusje czasami też bywają żarliwe, ale nigdy nie ma takiego osobistego wejścia na siebie, w sensie dalej jesteśmy kolegami, dalej idziemy później tam na kawę czy na coś i dalej się kumplujemy, rozmawiamy tam o różnych rzeczach, natomiast politycznie potrafimy naprawdę bardzo ostro ze sobą debatować, więc być może nasze pokolenie to zmieni. Ja mam taką nadzieję, natomiast na pewno będzie to trudne, ponieważ zobaczmy i to zobaczyć możemy wszędzie, jak ten język nienawiści wszedł. To też trochę siedzi w takiej, powiedzmy, no tutaj użyję takiej zaściankowej mentalności, że cieszymy się gdzieś tak psychologicznie, gdzieś tak w głębi, cieszymy się, jeżeli komuś coś się nie powodzi. Mamy jakieś takie, to oczywiście nie mówię o wszystkich, ale są takie osoby, no i to tak właśnie wychodzi. Język nienawiści jest czymś złym i powinniśmy z nim walczyć. I tak samo, jeżeli chodzi o taką zwykłą, już taką rozmowę między ludźmi, już nawet nie polityczną, tak? Że czasami też dochodzi, padają pewne słowa, które nie powinny i wtedy najczęściej, no co, no zwykłe przeprosiny wystarczą, zwykłe powiedzenie okej, za daleko poszedłem z tym i tak dalej, nie? Tak sobie myślę, że powinniśmy z tym walczyć i możemy z tym walczyć i język nienawiści możemy znieść. To tyle chciałem powiedzieć i dziękuję bardzo, że mogłem być na antenie.
Bardzo się cieszymy, Wojtku, dziękujemy za tę wypowiedź. Faktycznie taka dojrzała komunikacja pomiędzy ludźmi, także mającymi bardzo odmienne poglądy, także w sferze poglądów politycznych, filozofii politycznych. Ta dyskusja może być opanowana, może być spokojna, może być czasami bardzo burzliwa, ale nie musi być właśnie nacechowana tą nienawiścią. Ale też ciekawie Wojtek powiedział o tym takim dominującym udziale mediów, które wyciągają tego typu wypowiedzi.
No tak, media nagłaśniają takie sprawy, bo media szukają sensacji. Media zarabiają na tym, że nagłaśniają różne tematy i są zadowolone, że na przykład słupki oglądalności im wzrosną z tego powodu, że pokazują rzeczy, które w ogóle nie powinny być nagłaśniane.
Tak, ale mimo wszystko to nie eliminuje tego, że tej nienawiści nie ma, bo mimo, że ona jest ukazywana przez media, co tak jak zauważamy jest chwytliwym kąskiem dla odbiorców, dla słuchaczy, to nie zmienia tej rzeczywistości, że te słowa nienawiści pomiędzy ludźmi odmiennych poglądów, odmiennych ugrupowań partyjnych, te słowa nienawiści się pojawiają. Tak nie powinno być i to cieszy, że młode pokolenie patrzy na to zupełnie inaczej, ma krytyczne zdanie i wie o tym, że należy to zmieniać. Wiesława Szymborska w jednym ze swoich wierszy zatytułowanych Nienawiść pisze tak. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść, jak lekko bierze przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Dobrze się trzyma w naszym stuleciu właśnie nienawiść i jest wszechobecna nie tylko w świecie polityki. Czy zauważamy także nienawiść w innych obszarach naszego codziennego życia?
W życiu codziennym, na każdym kroku, w szkole, w miejscu pracy, czasem się zdarza również w rodzinach.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej apelował o to, aby zaprzestać nienawiści, także słów nienawiści w związku z krzyżem, w związku z flagą narodową. To także obszary, gdzie nienawiść się pojawia.
Tak, to ja myślę, że ta nienawiść pojawia się także w różnych sytuacjach podbramkowych. Jak teraz ostatnio była ta sytuacja w Smoleńsku, przez którą młode pokolenie przede wszystkim okazało się strasznie zbuntowane przeciwko temu i chcieli koniecznie coś udowodnić. Mm-hmm. I sprzeciwiali się przede wszystkim władzy i temu, co się dzieje.
Choćby i te całe sytuacje związane z obecnością ludzi młodych pod Pałacem Prezydenckim.
Tak, tak.
Myślimy tutaj o tej komunikacji pozawerbalnej, o tych słowach nienawiści, o tej komunikacji, która niekoniecznie wiązała się ze słowami, ale choćby i ten krzyż zrobiony z puszek po piwie, to też wyraz pewnej nienawiści do ludzi wiary, do ludzi związanych z Chrystusem, z chrześcijaństwem. Tak więc zauważamy, że nienawiść niekoniecznie musi wiązać się ze słowami, które wypowiadamy. To także pewne gesty. Stąd pewno prezydent naszego kraju, widząc co się dzieje, z bardzo wrażliwym spojrzeniem też i dobrym słowem zauważył, że nie wolno tego robić, że nie wolno na flagach państwowych pisać, wypisywać słów, które będą obrażały jakieś grupy społeczne, grupy partyjne, grupy religijne, bo to po prostu nie powinno mieć nigdy miejsca. Nienawiść jest obecna, można powiedzieć, na każdym kroku. Jest jej bardzo dużo. Posłuchajmy, co napisała Agata na Facebooku. Dziękujemy. Pisze tak. Chciałabym również poruszyć kwestię języka nienawiści, agresji u młodzieży. Ale od kogo my, młodzi ludzie, mamy się uczyć? Od władz rządzących naszym krajem, od polityków? Wiele osób powiedzieć może, że szkoła powinna kształtować nasz język. Ależ oczywiście zgadzam się, że byłoby tak jeszcze 30 lat temu. Teraz młodzi ludzie na korytarzach szkolnych, licznych imprezach, w klubach sami. Uczą się poprzez obserwacje osób starszych, na przykład polityków, rozpowszechniają swoje antypolityczne uprzedzenia i dyskryminują innych rówieśników ze względu na różne cechy. Uważam, że tu rodzi się następne pokolenie, które tego światopoglądu w przyszłości zmienić nie będzie, ponieważ nie ma czystych wzorców do naśladowania. Przynajmniej nie mówi się o nich na taką skalę jak o nienawiści mówiących. Chciałabym, żeby to się zmieniło. Tak mówi Agata. No właśnie, co wy na to?
Ma w zupełności rację, bo język nienawiści jest bardzo, bardzo powszechny u młodych ludzi. Tyle nie, że nie zgodzę się z tymi autorytetami, które nie promują tego kulturalnego języka, bo chociażby Jan Paweł II, nasz obecny papież Benedykt XVI, ale również Wisława Szymborska, która niedawno zmarła, wielcy filozofowie, profesorowie, którzy umią z niego korzystać, co prawda pojawiają się w mediach znacznie rzadziej, ale jednak są.
Tak, mamy kolejne wpisy. Marta Litwin napisała, zgadzam się z Agatą, rzeczywiście bardzo często język nienawiści pojawia się również wśród młodych, co faktycznie jest dużym problemem, bo kiedyś ci właśnie ludzie będą rządzić państwem. I to prawda, że w szkole też już coraz mniej jest tych wzorców, w szkole, a w domu też często nie jest lepiej. To bardzo przykre, ale tak jest. No właśnie.
Tak, też słusznie zauważę, że język nienawiści wśród młodych jest rzeczą naprawdę bardzo powszechną i nie może być bagatelizowane, ponieważ za 20 lat, 30 lat te osoby wejdą w politykę, wejdą w dorosłe życie, gdzie będą one decydowały o życiu i dawały przykład swoim dzieciom, przez to jeszcze ich dzieci będą jeszcze bardziej agresywne niż to pokolenie, które wejdzie.
Tak więc bardzo, bardzo ważne jest to, aby przykład komunikowania się w trudnych sytuacjach nigdy nie był przykładem nacechowanym mową nienawiści, bo to oddziaływuje na młodych ludzi. Też zauważmy, jak ogromną krzywdę, młodemu pokoleniu robią media, o których już żeśmy wspomnieli. Media, które pokazują tylko te pikantne, takie pełne agresji, nienawiści wypowiedzi, które tak właściwie mogą kształtować w młodych ludziach takie wyobrażenie polityków, jako ludzi, którzy używają tylko mowy nienawiści. I to na pewno oddziaływuje i to na pewno gdzieś pozostaje w świadomości, w podświadomości młodego pokolenia. Jednakże telefon Wojtka był tego sprzeciwem, bo on mówił, że potrafią młodzi ludzie dzisiaj mimo wszystko patrzeć krytycznie na tych czasami bardzo agresywnych polityków i potrafią rozmawiać ze sobą w sposób pokojowy, w sposób odpowiedzialny, w sposób jak najbardziej dążący do porozumienia i do zgody. Napisała także Karolina na Facebooku. Bardzo dziękujemy za wszystkie wpisy i zachęcamy do następnych. Na Facebooku, wpisując trudne sprawy, możemy komentować dzisiejszą audycję. Karolina pisze tak. Moim zdaniem język nienawiści jest jedynie oznaką słabości. Jeśli brak nam argumentów w określonej sprawie, zaczynamy atak. Jest to zupełnie naturalna reakcja. Często język nienawiści w polityce jest używany celowo, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na daną partię, polityka, temat. Mimo to są ludzie, którym udaje się funkcjonować w polityce, nie używając języka nienawiści. Potrafią prowadzić merytoryczne dyskusje i są za to szanowani. Niejednokrotnie stają się autorytetami dla młodych ludzi. Zobaczmy zupełnie odmienne spostrzeżenia, zupełnie odmienna mowa.
Wszystko zależy też od grupy, w której się znajdujemy. Wiadomo, że osoby, które wychowały się w środowisku, gdzie ta nienawiść jest bardzo powszechna, tak samo jak agresja, również będą rodziły nienawiść, a osoby, które zostały wychowane w środowisku, które jest środowiskiem, które trzyma się pewnych norm moralnych, zawsze ma mniejsze szanse na to, żeby używać takiego języka.
Posłuchajmy utworu zespołu Chłopcy z Placu Broni, kiedy już będę dobrym człowiekiem.
się śmiejesz, a kto wierzy? Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a kto wierzy? Moja wiara to wszystko, co mam.
Audycja Liceum Salezjańskiego w programie Trudne Sprawy. Dzisiaj zastanawiamy się, czy musimy używać języka nienawiści. Pytanie bardzo, bardzo ważne i konieczne dla nas, ludzi, którzy niejednokrotnie jesteśmy podirytowani tym, że w mediach znowu słyszymy taką czy inną wypowiedź, która jest pełna nienawiści. Jakie skutki rodzi taka mowa nienawiści? Do czego może doprowadzić? Nie tak dawno w Warszawie zorganizowano konferencję naukową na temat wolność słowa, a język nienawiści. Wspominano tam jednego z profesorów, który swoim studentom zawsze powtarzał te słowa, że należy być bardzo odpowiedzialnym za swoje słowa. A więc kiedy ktoś wypowiada słowa nienawiści, kiedy ktoś używa mowy nienawiści, to musi być świadomy o tym, że te słowa coś rodzą, do czegoś prowadzą. Powinien być odpowiedzialny za to, co robi. Tak więc do czego mogą doprowadzać tego typu wypowiedzi, które są z obszaru mowy nienawiści?
Na pewno człowiek, który słyszy takie słowa, jest w pewien sposób obdarty z godności, co prowadzi do tego, że na pewno staje się
jakiś poniżony,
poniżony.
Człowiekiem, który no, traci faktycznie, tak jak Paulina powiedziała, swoją godność i jest w społeczeństwie człowiekiem, trzeba powiedzieć, na swój sposób zniszczonym, dotkniętym, ośmieszonym, człowiekiem zdeptanym, człowiekiem, można powiedzieć, zabijanym. Myślimy tutaj o jego psychice, bo te słowa, przede wszystkim słowa nienawiści, najpierw docierają do psychiki człowieka i tam czynią swoistego rodzaju spustoszenie.
Tak, i również spustoszenie w psychice powoduje agresję cielesną, która się rodzi w człowieku. Wszyscy pamiętamy, co się działo przecież 11 listopada, kiedy to grupy ścierały się ze sobą, atakowały się nawzajem, gdzie w obronie musiała stanąć policja.
Mhm. Tak więc taka mowa nienawiści rodzi z kolei postawy agresywne, postawy nienawiści. Na pewno mowa nienawiści danej grupy, danego człowieka może rodzić także i podobne zachowania u innych ludzi, u innych grup, ale też może prowadzić, tak jak tutaj Karolina zauważa, do czynów agresywnych, do czynów pełnych nienawiści. I czy to nie jest przypadkiem tak, że każda wojna, która wybuchała na świecie, właśnie rozpoczynała się od słów, od mowy nienawiści? Wojna, w czasie której ginęli ludzie, niewinni ludzie, w której człowiek doświadczał tak ogromnego zła?
Ja myślę, że tak, że myślę, że słowa są na pewno pierwszym mechanizmem, które ranią człowieka, które mogą sprawić człowiekowi ból. Te słowa właśnie nienawiści.
To boli, kiedy słyszymy, że ktoś wobec nas właśnie używa takich słów nienawiści. Charlie Chaplin powiedział tak: nienawiść jest najsubtelniejszą formą gwałtu. Czy zgadzacie się z tym?
Tak, w zupełności, bo mimo że używając języka nienawiści nie stosujemy żadnych czynów cielesnych, nienawiść rani człowieka znacznie bardziej, bo rani człowieka do głębi, w sercu, w duszy, rani znacznie bardziej niż na przykład uderzenie, niż poniżenie.
Tak więc takie są skutki używania słów nienawiści. Te skutki są bardzo dotkliwe dla pojedynczych ludzi, ale także dla całych grup społecznych. I trzeba powiedzieć, że całe polskie społeczeństwo boli to, kiedy politycy wypowiadają się w tak bardzo, bardzo płytki, powierzchowny, przeciętny sposób, gdzie nie potrafią dyskutować ze sobą w sposób odpowiedzialny, w sposób mądry, w sposób pełen pokoju i zrozumienia. Pozostańcie razem z nami i dzisiaj rozmawiamy na temat, czy musimy używać języka nienawiści. Dziękujemy za kolejne wpisy na Facebooku, za chwilę do nich powrócimy, a także prosimy jeszcze o telefony do Radia Rodzina 71 322 20 22. Teraz posłuchamy zespołu Mysłowic utwór, który jest zatytułowany właśnie Nienawiść. Dziękujemy za kolejne wpisy. Nie wiem, czy nie przesłyszałam się, ale powoływanie się na słowa pana Komorowskiego po tym, co się stało na krakowskim Przedmieściu po 10 kwietnia 2010 roku jako rzecznika przeciwko mowie nienawiści. Ten pan koleguje się z Palikotem i gładkie słówka, które wypowiada, nijak się mają do czynów. Koniunkturalna audycja dziś, proszę księdza. Może Karolina, skomentuj.
Należałoby zacząć od tego, że jeżeli tej pani nie odpowiada, że prezydent jest z tego ugrupowania, a nie innego, to powinna przede wszystkim pamiętać, że należy mu się szacunek z rangi tego, że jest prezydentem, że jest głową państwa i że większość obywateli wybrała właśnie jego na swojego przedstawiciela. I owszem, może się tej pani nie podobać, że przedstawia takie poglądy, które jej nie odpowiadają, ale powinna mieć, może niekoniecznie musi tego, nie musi tego wewnętrznie przestrzegać, ale jeżeli chodzi o sprawy publiczne, czy takie wyrażanie się na forum, raczej powinna mieć stosunek do tego, że jako z rangi tego jego urzędu.
No właśnie, jak powinniśmy reagować na słowa nienawiści, na słowa, na mowę nienawiści, której ktoś używa, bo też możemy powiedzieć, że te słowa zachęcające do tego, aby nie używać słów nienawiści w ustach prezydenta mogą rodzić nienawiść. Tak, być może nasza radiosłuchaczka została dotknięta tym, że gdzieś pośród wielu przykładów i wielu słów, które dzisiaj używamy w audycji na temat mowy nienawiści, pojawiło się to nazwisko. Ale no właśnie, jak powinniśmy reagować? Czy powinniśmy zawsze odbijać piłeczkę i powinniśmy stawać do walki? Czy przypadkiem nie powinniśmy na przykład zasłuchać się w słowa Barucha Spinozy, filozofa niderlandzkiego z XVI wieku, który mówił tak, posłuchajmy, nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość. Także nienawiść przechodzi w miłość. Ot właśnie. Nienawiść może przechodzić w miłość.
Tak, to są bardzo mądre słowa, bo zakładając, że większość Polaków to są katolicy, a chrześcijaństwo to jest religia miłości, więc powinniśmy reagować miłością na nienawiść, dawać świadectwo, że nie samą nienawiścią można do czegoś dojść, można również stosować inne taktyki, w tym taktykę miłości, która jest bardziej efektowna i przy okazji nie obraża nikogo.
I myślę, że też taką fundamentalną cechą chrześcijańskiej miłości jest to, aby przyjmować postawę pokory. To zdanie, które wybrał z Pisma Świętego ksiądz Jerzy Popiełuszko, który te słowa świętego Pawła uczynił mottem swojego życia, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I to właśnie o to chodzi, aby wtedy, kiedy jest mowa nienawiści, kiedy nawet odbieramy jakąś mowę z ust kogoś, jako mowę nienawiści, czy mowę atakującą nas, czy mowę, która jest nieautentyczna i która jest też w tym nienawiścią, to nie powinniśmy stawać wobec tego do walki, ale powinniśmy przyjmować postawę miłości. Nie tak dawno, kilka dni temu, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Kruszłowicz mówił o tym, abyśmy starali się o to, by nienawiść gasła. By nienawiść gasła, aby nie rozbudzać tego ognia nienawiści w słowach, która naprawdę ta nienawiść jest nikomu z nas niepotrzebna. Polskie prawodawstwo już jest tak skonstruowane, że staje w obronie ludzi, którzy są dotykani mową nienawiści. Wiemy, że za stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grup lub osób poszczególnych z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej i tak dalej, można otrzymać karę od 3 miesięcy do 5 lat. Tak więc polskie prawo reguluje tego typu zachowania i tego typu postawy. Dobrze, że staje w obronie tych ludzi, którzy są atakowani słowami nienawiści, ale my jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać, co robić. Powinniśmy pamiętać, kim jesteśmy i jacy jesteśmy i jaką postawę powinniśmy przejmować. Leszek Kołakowski, znany filozof, mówił tak. Siła chrześcijaństwa objawia się w tym, że potrafi w świadomości jednostek ludzkich budować zapory przeciwko nienawiści. Mamy budować zapory właśnie przeciwko nienawiści. To jest siła chrześcijaństwa. To jest siła naszego życia powiązanego z Chrystusem. I kto jak kto, ale polskie społeczeństwo przede wszystkim powinno mieć niesamowicie wiele tych zapór, które będą przeciwko nienawiści. Tych zapór, które będą czyniły nasze wspólne życie życiem zgody, miłości, zrozumienia, pojednania. Posłuchajmy pewnej historii na koniec. Pewien indiański chłopiec zapytał kiedyś dziadka. Co sądzisz o sytuacji na świecie? Dziadek odpowiedział: czuję się tak, jakbym w moim sercu toczył walkę, jakby w moim sercu toczyły walkę dwa wilki. Jeden jest pełen złości i nienawiści, drugiego przepełnia miłość, przebaczenie i pokój. Który zwycięży? Chciał wiedzieć chłopiec. Odrzekł na to dziadek: ten, którego karmię. No właśnie, to co karmimy w naszych sercach, czy karmimy nienawiść, złość, agresję, czy karmimy miłość i zgodę, przebaczenie. To będzie obecne w naszym życiu osobistym, w relacji do innych ludzi, w naszym życiu społecznym. I tak jak w 2001 roku Jan Paweł II, pisząc orędzie na Wielki Post, mówił o tym, abyśmy przyjmowali i obdarowywali się przebaczeniem, bo tylko właśnie przebaczenie umożliwia czynienie między ludźmi zgody i jedności, i przebaczenie przerywa spirale nienawiści i odwetu. Tak powinniśmy czynić właśnie. Powinniśmy karmić w sobie i rozwijać tą postawę przebaczenia, postawę miłości, postawę zgody. Zatem pytanie dzisiejszej audycji z cyklu Trudne Sprawy, audycji Liceum Salezjańskiego: czy musimy używać języka nienawiści? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nigdy nie powinniśmy jako chrześcijanie do takiego języka się przyzwyczajać, takiego języka używać. Czy to, jeżeli jesteśmy prostymi ludźmi, jeżeli jesteśmy uczniami, nauczycielami, jeżeli jesteśmy urzędnikami, jeżeli jesteśmy prawnikami, czy też studentami, czy też jesteśmy politykami, czy kapłanami, nigdy nie powinniśmy używać języka nienawiści, bo nienawiść będzie rodziła nienawiść, złość, gniew i wojnę i smutek. A nienawiść powinna być zawsze pokonywana siłą miłości, przebaczeniem. To będzie prowadziło do zgody, jedności i do miłości. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w dzisiejszą audycję, którzy do nas dzwonili, a także za liczne wpisy na portalu Facebook w Trudnych Sprawach. I tak jak zwykle pozdrawiamy na koniec. Bardzo proszę, Paulina.
Ja chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego tatę, moje rodzeństwo i wszystkich uczniów z mojej klasy.
Bardzo proszę, Karolina.
No to tak, ja ze swojej listy rodziców, moją koleżankę Ewę, drugą koleżankę Klaudię, Pawła, Arka, Piotra, wszystkich naszych maturzystów, którzy jutro będą się zmierzać z makabryczną matematyką, no i tradycyjnie wszystkich profesorów z Liceum Salezjańskiego, wszystkich pracowników i wszystkich uczniów Salezu.
Bardzo dziękujemy za udział w tej audycji. Pozdrawiam swoich rodziców i siostrę wraz z jej córką i mężem. I pozdrawiam wszystkich salezjanów i właśnie maturzystów jutro. Tak jak Karolina już powiedziała, ważny dzień, matematyka. Tak więc życzymy wam wielu, wielu sił. Szczególnie pozdrawiam Karolinę, która zawsze na naszej audycji bywała i która pewno będzie. I życzymy ci, Karolina, żebyś zdała jutro jak najlepiej. Życzymy wszystkim dobrej i spokojnej nocy i zacznijmy jutrzejszy dzień już tak, aby w tym dniu nigdy w nas nie było mowy nienawiści, aby nigdy nie było słów, które będą raniły, aby były tylko słowa, które będą budowały i które będą czyniły świat lepszym, bardziej szczęśliwym. Dobrej nocy, szczęść Boże.
Kupi rzeczy, których wszędzie dojdzie. zbudować dom. Niech mieszkają w czterech ścianach od nocy do rana. Lecz nie dam miłości, którą dał mi Pan. Nie dam wolności, którą w sobie mam. Oddam nienawiść i całe swe zło. Lecz kto dziś lubi rzeczy, którą wszędzie dość. Nie widzę powodu, nie widzę przyczyny, dla której wszyscy ciągle walczymy, ciągle walczymy, ciągle walczymy, ciągle walczymy. Sobie mam, oddam nienawiść i całe swe zło. Lecz kto dziś kupi rzecz, których wszędzie dość. Nie dam miłości, nie dam wolności. Oddam nienawiść, którą w sobie mam.
Trudne sprawy. Na audycję zapraszają ksiądz Jerzy Babiak oraz Młodzież Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.